poza protokołem.
Łukasz Kaźmierczak, witam Państwa serdecznie w niedzielne popołudnie. Dziś poza protokołem goszczę Szymona Ziółkowskiego, mistrza olimpijskiego w rzucie młotem, także byłego posła Platformy Obywatelskiej. Dzień dobry, witam Pana serdecznie w naszym studiu.
Dzień dobry, panie redaktorze, dzień dobry Państwu.
Jeżeli dodam jeszcze matematyka, to też się nie pomylę?
To już za daleko bym szedł w tym kierunku.
Pana chciałem jako człowieka renesansu przedstawić.
Rzeczywiście zdarzyło mi się popełnić takie wykształcenie, ale nie bardzo zostałem w tym klimacie. Jak na razie spełniam się w pomaganiu co najwyżej w lekcjach, także jeszcze do tego się przydaje.
To ja w takim razie podeślę swoje dzieci, bo ja z matematyką to trochę daleko. Zacznijmy może od takiego pytania, pewnie standardowego, ale przy kimś, kto tak szeroko czerpie z życia, jednak ważnego. Najważniejszy moment w pańskim życiu, gdyby tak pan miał punktowo wcelować?
Panie redaktorze, ciężko znaleźć taki jeden najważniejszy moment, bo tych momentów istotnych było bardzo dużo. Ja mimo wszystko upierałbym się, że jeden z ważniejszych momentów w moim życiu to był 13 stycznia 89 roku, kiedy tata kazał mi przyjść na pierwszy trening. Bo jakby nie patrzeć...
13 lat.
Niespełna. 12 lat, 6 miesięcy, 12 dni. Rzeczywiście to był taki moment w moim życiu, który potem determinował bardzo wiele rzeczy, które się wydarzyły. No bo przecież kariera sportowa, w jakiś sposób również polityka powiązana z tym sportem, tak? No prawdopodobnie gdybym nie był osobą na tyle rozpoznawalną w Poznaniu, nie znalazłbym się w tym miejscu i w tym czasie, bo mój związek z polityką poznańską był praktycznie żaden. Więc wiele rzeczy wydarzyło się dzięki temu jednemu spotkaniu na poznańskim AZS-ie.
Poznański AZS to takie miejsce, które stało się pańskim drugim domem?
No tak, tak.
Tam najczęściej tak. Pewnie pan trenował.
Nie wiem, czy tak najczęściej. Jakbyśmy tak statystycznie to wzięli, to może by się okazało, że niekoniecznie, bo jednak tych dni obozowych trochę w życiu było, ale...
Ale w Poznaniu. W Poznaniu.
Ale w Poznaniu, tak. W Poznaniu zdecydowanie. No i tak mówię, przyszedłem w tym 89 i zostałem do 2016, więc 27 lat.
Potrafi pan wskazać coś takiego jak młociarskie geny? Jest coś w tym, jeżeli ojciec uprawiał rzut młotem, zresztą siostra zdaje się też.
Tak, siostra, brat, nie wiem, czy to są jakieś młociarskie geny. Na pewno jest to konkurencja wymagająca koordynacji i wymagająca odpowiednich warunków fizycznych. No to wszyscy w rodzinie mieliśmy, chociaż mój ojciec chyba najmniej, bo tak wzrostem dorównywał, nie, był trochę wyższy od mojej siostry, ale raczej to z tych niższych niż wyższych.
Ale trudny do obejścia pewnie.
Nie będę się na ten temat wypowiadał. Nie wiem, czy to są jakieś młodziarskie geny. Na pewno to był taki zbieg okoliczności, bo w życiu te zbiegi okoliczności i szczęście według mnie jest mocno niedoceniane ogólnie, bo są to elementy, które wpływają na nasze życie w bardzo znaczący
sposób. Dlaczego Szymon Ziółkowski miał na przykład pójść na wioślarstwo?
Czy do wioślarstwa, czy kajakarstwa sądzę, że z moimi warunkami fizycznymi musiałbym mieć przebudowywaną łódkę, żeby się tam zapakować.
Zawsze tak było?
Zawsze byłem większy niż mniejszy, także to...
Myślałem, że to jest tak, że po prostu jak się zaczyna na takie sporty siłowe, poważne uprawiać, no to też wchodzi w grę odpowiednia dieta, która sprawia, że jednak człowiek
tutaj
jeszcze bardziej staje się masywny.
To jest mocno, mocno przesadzone i bardzo często dziewczyny to argumentują w taki sposób, że nie chcą iść do konkurencji rzutowych w lekkiej atletyce, bo przez to będą większe i tak dalej. Gdyby to było takie proste, to ludzie by nie spędzali całego życia na siłowni. Więc to nie do końca tak jest. Ta genetyka i te uwarunkowania fizyczne wyssane z mlekiem matki są w tym wszystkim potrzebne.
Trochę pan zburzył moją narrację, bo wyobraziłem sobie taką sytuację, że młody Szymon Ziółkowski odpakowuje prezent pod choinkę, tam taki mały młot.
No nie, wtedy to już w ogóle nie było to takie proste, żeby stać się posiadaczem takiego sprzętu. Mhm. To w ogóle totalnie inne czasy i teraz zawodnikom jest na pewno dużo łatwiej przygotować się do treningu, mieć odpowiedni sprzęt do tego, żeby tym młotem rzucać. Nawet teraz banalne rzeczy, takie jak, nie wiem, buty do rzutu młotem, tak? Można to kupić. Może nie w każdym sklepie, ale w internecie bez problemu. A my rzucaliśmy w korkotrampkach obciętych nożem kuchennym, więc...
To tak jak się wspinałem w korkotrampkach kiedyś.
No, bardzo dobre buty, bardzo dobre buty.
Uniwersalne.
Jedyny problem ich był taki, że występowały do numeru, o dwa numery mniejszego niż moja stopa, więc przez to to było wszystko, czym mogłem dysponować, no ale takie czasy.
Są takie legendy o tym, gdzie ci poznańscy młociarze, młociarki trenowali te wszystkie mosty, pod którymi rzucano. To jest prawda, rzeczywiście trener Cybulski, taki chyba najdłuższy pański też opiekun, prowadzał was w takie miejsca.
I nigdy nie byłem pod mostem Rocha, to znaczy byłem, ale nigdy nie byłem
nie, nie wylądował pan pod mostem.
Nigdy nie byłem na treningu, a legenda związana z Anitą i z trenerem Cybulskim jest dość prozaiczna, bo po prostu wybrali to miejsce ze względu na to, że było najbliższe ich aktualnego miejsca zamieszkania. Anita mieszkała w Akademiku AWF-u. Trener na osiedlu Piastowskim kilka metrów dalej i nie chciało im się przez Poznań jeździć na treningi, bo w tym samym czasie ja trenowałem w Poznaniu.
Zaklepywał pan zupy?
Nie. W przeciwieństwie do niektórych zawodników nie jestem aż tak nieprzejednany w tej kwestii. Podzielę się.
Jak to się stało, że 13-latek rzuca na dzień dobry 5-kilową kulą, prawie 40 metrów.
No to nie tak na dzień dobry, no to już było pół roku treningu za mną, to już gruba robota.
No ale powiedzmy, pierwsza taka życiówka, która została odnotowana, którą ja znalazłem w kronikach, a potem jest Edmonton, 2001 rok, no i te 83 z dużym okładem metry, to jest no, kawał przepaści, jak to się robi przez te wszystkie lata, ten progres.
No jest kawał przepaści, poza tym jeszcze ten młot był ponad 2 kilo cięższy niż ten, którym rzucałem na samym początku. No taka jest właśnie specyfika i piękno sportu treningu, że jednak co roku te wyniki są coraz lepsze, tak jak pan redaktor powiedział. Młody Ziółkowski w pierwszym roku swojego treningu rzucił 39,84 bodajże, z tego co pamiętam, a rok później 58,22, a jeszcze rok później 71,06, więc ten progres jakoś tam lądował. Tutaj mówimy cały czas o tym młocie, który ważył 5 kilo, żeby to było jasne.
No to strasznie nakręca przecież zawodnika, jeżeli widzi,
no tak,
że,
no
że
i dlatego, i dlatego wydaje mi się, że w tym sporcie tyle lat zostałem, bo...
Bo długo ten... była ta krzywa wznosząca, prawda?
Tak, patrzyłem na te wyniki. Tak, no potem jak się zostaje seniorem, no to już te wyniki raczej się stabilizują, bym powiedział. Nie można tego progresu mieć non-stop. No ale wtedy zostaje się już z innych przyczyn trochę w tym sporcie. No to jest taka rzeka, jak to się do niej wchodzi raz, to się w niej zostaje.
5000 rzutów rocznie faktycznie, to prawda?
5-6 tysięcy, tak.
To jest ile na dzień, gdyby tak pana matematyka zapytał?
Statystycznie rzecz biorąc, trzeba oddawać około 40-50 rzutów dziennie, tak? Bo wiadomo, że kilka dni nam zawsze wypada, poza tym zupełnie inaczej wygląda ten okres przygotowawczy już w samym sezonie startowym, tych treningów rzutowych jest mniej.
Ile dni w tygodniu pan trenował?
6 dni w tygodniu.
6 dni w tygodniu. Mhm. No tak, to już zawodowo te 40-50 rzutów. Wyobrażam sobie przy tej powtarzalności, przekładam to na inne dyscypliny, jakie to jest kontuzjogenne także.
Wcale to nie jest takie kontuzjogenne, bo wbrew pozorom rzut młotem jest to taka konkurencja rzutowa, która z wszystkich konkurencji rzutowych jest taką właśnie najmniej kontuzjogenną.
A
z tego
to oszczep
względu,
najbardziej podobny.
Oszczep, tak. No bo tutaj my zasadniczo operujemy na dwóch nogach. Ta opcja jednopodporowa jest bardzo krótko. Poza tym, no, jednak mamy dwie dłonie razem złączone, więc ten ruch jest jakiś taki w miarę optymalny. No oczywiście, no, wiadomo, że kontuzje się mogą zdarzyć, chociaż w moim przypadku większość moich problemów zdrowotnych była związana z sytuacjami, nazwijmy to okołosportowymi, a nie do końca sportowymi. Bo kontuzje takie poważniejsze zaczęły się u mnie od wypadku, który miałem w 96 roku. Tam pod Bolesławcem Śląskim mieliśmy taki wypadek autokarowo-busowy taki i urwałem więzadła krzyżowe przednie właśnie w tym wypadku. Przez co byłem potem niezdolny do służby wojskowej, bo jestem szczęśliwym posiadaczem kategorii D.
Dzisiaj to wojsko sponsoruje lekkoatletów.
No tak, wtedy byłby
całkiem
to
nieźle sobie startować.
Wtedy byłby to dla mnie problem, żeby do tego wojska się dostać, a ja byłem zadowolony, że mogłem w Wojskowej Komisji Uzupełnień odhaczyć się jako ten, który już nie musi się stawiać do obowiązkowej służby wojskowej. Ale co ciekawe, byłem niezdolny do służby wojskowej, ale zdolny do uprawiania sportu, bo mistrzem olimpijskim zostałem 4 lata później. Więc jakoś to nie przeszkadzało.
Sport to jest i olimpizm to jest jednak idea pokojowa. Umówmy
oczywiście,
się,
tylko że... i wyłącznie pokojowa i stare porzekadło przez sport po zdrowie, także tutaj tak.
Właściwie po tym największym triumfie w swojej karierze, czyli po złocie w Sydney 2000 roku, długo jeszcze pan myślał o tym, żeby jeszcze startować i były plany przecież kolejnych olimpiad.
Były i były kolejne igrzyska olimpijskie. Nawet tak statystycznie rzecz biorąc, to startowałem dłużej po igrzyskach niż przed igrzyskami, tak? No bo kiedy zacząłem w 89, a skończyłem w 2016, no to przed było 11, a po było 16. Ale no tak, no wiadomo, że sport korci i chce się tych sukcesów kolejnych, tym bardziej, kiedy te sukcesy się miało. Kiedy raz się spróbowało, to chce się znowu.
No legendy krążą na temat trenera Cybulskiego i pan też mówił, że lekko nie było, no ale najdłużej pan mimo wszystko współpracował no, z legendą, z żywą legendą rzeczywiście trenerki.
Zdecydowanie i jak popatrzymy nawet na podium olimpijskie w tym roku, na Igrzyskach Olimpijskich w Tokio, to praktycznie poza Wojtkiem Nowickim, to wszyscy zawodnicy, którzy zdobywali medale, w jakiś sposób byli związani wcześniej z trenerem Cybulskim. Asia Fiodorow, która była siódma w damskim finale, też przecież miała z nim, z trenerem Cybulskim kontakt, wspólnie pracowali, więc rzeczywiście tych zawodników i zawodniczek spod ręki trenera Cybulskiego było sporo.
Trener Cybulski wylewał takie fundamenty, które robiły z kogoś, kto przychodzi w wieku 13 lat, porządnego, poważnego, uznawanego w rankingach światowych zawodnika.
Z tej całej ekipy, którą wymieniliśmy, to ja byłem jedynym, który był prowadzony przez trenera Cybulskiego od samego początku. Następnych zawodników, można powiedzieć, przejmował w trakcie. Ale na pewno u każdego z zawodnika czy zawodniczki jakieś tam podwaliny na sukcesy zostały przez niego wylane.
To jeszcze kończąc ten wątek młodziarski, zapytam, czy potrafiłby pan sobie zwizualizować ten konkurs z Sydney? Pamięta pan dokładnie, jak to wyglądało? Bo takie największe rzeczy, no chyba zapadają w pamięci tak dosyć fotograficznie.
Znaczy, część konkursu pamiętam. Pamiętam to, jak on się rozpoczął, jak się rozpoczął od dwóch nieudanych prób rozgrzewkowych, od tej całkiem pokaźnie wyglądającej, mówiąc kolokwialnie, gleby, którą zaliczyłem w drugim rzucie rozgrzewkowym, aż do ostatniej kolejki, kiedy odliczałem już zawodników do końca konkursu i kiedy zostało nas trzech do zakończenia konkursu, bo tak jest, że po trzech kolejkach zmienia się kolejność i najlepszy wynik rzuca jako ostatni, a że ja miałem po trzech rzutach najlepszy, to ja byłem zostawiony na sam koniec. No i tak odliczałem, mówię, kurczę, już mam medal olimpijski, już na pewno mam srebrny medal olimpijski. No i tak jakoś doczekałem do końca i okazało się, że złoty, tak.
Ja nie pamiętam dokładnie każdego z konkursu, bo mimo wszystko na tyle zdominowaliśmy światowy młot. Nie waham się użyć tego określenia, ale to nie było tak, że pan jakby rozbił jako pierwszy ten taki bank. Dopiero po panu zaczęła się taka złota era młota.
To znaczy pierwszym w ogóle jakimkolwiek sukcesem, znaczy mieliśmy wcześniej młociarzy, no był chociażby
Tadeusz Rut,
tak?
Mówię
w latach 60. medalista olimpijski. Potem w 83 roku na pierwszych mistrzostwach świata w lekkiej atletyce Zdzisław Kwaśny, też zresztą poznaniak, zdobył brązowy medal.
I też od Cybulskiego.
Nie, od Grzegorza Nowaka. Trener Cybulski.
To też pański trener.
Tak, trener Cybulski podpisywał się pod Zdzisławem, ale nie do końca był trenerem Kwaśnego. No, ale to nie pierwszy, nie ostatni taki przypadek w historii polskiego sportu. No i rzeczywiście od tego 83 roku to tych sukcesów specjalnie nie było do czasu Igrzysk Olimpijskich w Sydney.
No tak, no to wiemy wszystko. Jak się pan nakręcał, jeżeli chodzi o te zawody? Bo wśród propozycji muzycznych, które nasz gość przedstawia dziś, Szymon Siłkowski, między innymi mocny utwór Metalliki, One, to jest coś, co panu towarzyszyło, czy w inny sposób? Czy raczej pan się wyciszał?
Ja raczej byłem w kierunku następnego utworu, który będzie zaproponowany. Ja raczej potrzebowałem się uspokoić przed zawodami, niż dodatkowo pobudzać. Musimy pamiętać, że rzuty lekkoatletyczne na wielkich imprezach są na tyle specyficzne, że trwają bardzo długo. Te konkursy trwają półtorej, czasami dwie godziny, więc gdybyśmy się tak nakręcali zaraz przed startem, no to mogłoby tego nakręcenia nam po prostu nie wystarczyć. To nie jest takie wyjście jak na 100 metrów, kiedy wychodzimy na 15 minut przed startem na stadion i strzał i po zawodach. Tutaj to trwa dużo dłużej. Tym
to
bardziej,
dlaczego ten One? Metalliki?
Akurat to były takie czasy, kiedy czarna płyta Metalliki się pojawiła. Wcześniej, kiedy poznawałem w ogóle ten zespół, to były takie moje czasy licealne, więc to chyba taki romantyzm we mnie został jeszcze z tego.
No to romantycznie Metallica i One.
Poza protokołem.
Przypomnę, naszym gościem jest Szymon Ziółkowski. No i pytałem pana o te studia matematyczne nie bez przyczyny, bo wydaje mi się, że to trochę jest tak, że lekkoatleci to jednak są ludzie, z którymi można sobie porozmawiać. I pytam pana, czy też ma pan takie doświadczenia z tego przebywania, jeżdżenia na zawody, no wiele lat, wiele konkursów, wiele dyscyplin.
Zdecydowanie tak. Ja w ogóle nie generalizowałbym, że tylko z lekkoatletami da się rozmawiać, bo jednak wydaje mi się, że ten synonim sportowca teraz wygląda już trochę inaczej, niż to wyglądało jeszcze w latach 70., 80., z czym to jest kojarzone, że sportowiec to zawsze musi być osoba, która skoncentrowała się tylko i wyłącznie na sporcie, a niekoniecznie poszła w jakiś inny sposób do przodu. Mamy bardzo wielu wykształconych sportowców, przecież Justyna Kowalczyk jest doktorem chociażby, więc magistrów to mamy na pęczki.
Co się stało po zakończeniu kariery? Czy stwierdził pan, dobra, najeździłem się po świecie, siedzę w domu, nie ruszam się, czy nie? Czy to...
No u mnie akurat tak nie do końca wyszło, żeby siedzieć w domu i nie ruszać się, bo u mnie zakończenie kariery zbiegło się jednocześnie z rozpoczęciem małej kariery politycznej, tak bym to nazwał, więc zamieniłem po prostu obóz w Spale na obóz na wiejski. Punktu widzenia rodziny, no to czy ja jestem w Portugalii, czy ja jestem w Warszawie, to tak mnie nie ma, tak mnie nie ma, więc no trochę zmieniłem rzeczywiście to nastawienie. Ja już przed zakończeniem swojej kariery tak trochę postawiłem na życie domowe i na to, żeby w tym Poznaniu zostać. Już starałem się trochę mniej wyjeżdżać na zgrupowania, bo jednak ile można, bo rzeczywiście to życie obozowe to jest monotonne i męczące psychicznie jeszcze po tylu latach. No ale teraz znowu wróciłem w jakimś stopniu do tego samego.
A miałby pan jeszcze głód takiego porzucenia, czy już się pan narzucał?
Nie. Redaktorze, rzut młotem to nie jest jogging i to nie jest konkurencja, do której tak można się bez przygotowania podejść. Tym bardziej, że ja bardziej się obawiam tego, że w sercu może być ciągle maj i może mi się jeszcze wydawać i jakaś ułańska fantazja by mnie poniosła i jeszcze bym sobie krzywdę tym...
Odejdź, Fajdek, pokażę ci, jak się rzuca.
Jeszcze bym sobie krzywdę tym ustrojstwem zrobił, bo ten młotek, którym my rzucamy, on waży 7 kg i 260 gram, ale to tylko jest ten początek, kiedy go bierze się do ręki, a potem rozkręcając go z poszczególnymi obrotami, ta siła odśrodkowa jest coraz większa, dochodzi do blisko 500 kg przy rzucie na 80 metrów, więc jest to ciężkie i to trzeba na tych plecach, w rękach utrzymać. Nie czuję się gotowy na coś takiego. Sprawdzam swój PESEL co pewien czas i weryfikuję to moje nastawienie do takich pomysłów.
Czy będzie pan dalej w trenerce? No, to już stało się po Tokio. Takie pytanie, czy jeszcze będzie Paweł startował? Czy będzie dalej z nim Szymon Ziółkowski? Czy w ogóle Szymon Ziółkowski ma ochotę? Czy pan polubił to? Wiem tylko, że jak rozmawialiśmy, mówił pan, że nigdy w życiu się tak nie denerwował. Tak. I to jest coś, co odebrało panu kawał życia.
No zdecydowanie. Zawsze byłem przekonany o tym, że praca trenerska nie jest łatwym kawałkiem chleba, a jednak to, czego doświadczyliśmy w Tokio, no jest to rzeczywiście moc, wysokie C, z którego zaczęliśmy naszą współpracę. Ale z tego, co się orientuję, z tego, co wiem, nasza współpraca jest kontynuowana, więc zaraz wyjeżdżamy na kolejne zgrupowanie, pierwsze nowego sezonu. Zaczynamy klasycznie, można powiedzieć, bo tak samo jak w zeszłym roku od Karpacza. No i za chwilę Mistrzostwa Świata.
A inne sporty zaczęło się od golfa, pan mówił. To był taki, powiedziałbym, coming out, bo pan to gdzieś w momencie, kiedy skończył pan karierę, kończył pan w dniu chyba urodzin swoich.
Tak,
powiedział pan, no to
urodzin,
teraz się przerzucam na golfa.
Znaczy,
to jest
ja
to,
z tym golfem, to się parałem już lata wcześniej. Kiedyś w ogóle z moim kolegą ze szkoły podstawowej, z Adamem Poślewiczem, doszliśmy do wniosku, że musimy znaleźć sobie jakiś taki sport, który będziemy we dwójkę uprawiać. No i takie różne propozycje były, a może w tenisa, to nie do końca. Mówię, może golf.
A to tak pan rzucił sobie z...
Tak w ogóle, bo to był rok 2001, więc to było 100 lat temu. W ogóle ten sport nie był w Polsce w żaden sposób popularny. I Adam mówi, kurczę, mówię, może. Mówię, słuchaj, bo ja teraz wylatuję, bo akurat wylatywałem do Australii na Igrzyska Dobrej Woli, do Brisbane. Mówię, lecę do Australii, tam grają w golfa, na pewno kupię tanie kije. I rzeczywiście tak było. Na miejscu w Brisbane pojechałem do sklepu, kupiłem dwa zestawy kijów. Z tymi kijami jeszcze poleciałem do Japonii, bo potem miałem tam następne zawody, więc przyleciały ze mną pół świata i przyleciałem z nimi do kraju. Rzeczywiście próbowaliśmy swoich sił w tym golfie, chociaż nie było specjalnie u nas gdzie grać. No i tak ten golf został zawieszony. Potem po wielu latach skontaktowała się ze mną Ania Kalinowska, córka Janusza Kalinowskiego, zresztą pasjonata biegów i redaktora Polskiej Agencji Prasowej. I przyjechali do mnie razem z moim obecnym trenerem Tomkiem Zembrowskim do Poznania zrobić ze mną wywiad. Właśnie a propos golfa też. No i tak jakoś Ania mnie trochę wciągnęła w tego golfa z powrotem. Zacząłem w to grywać i teraz też mi się zdarza. Mam trochę więcej, czy tak w polityce będąc miałem trochę więcej czasu. Teraz jest gorzej z tym czasem, ale fajna zabawa to jest.
Ja to tak sobie myślę, golf, koty, pan ma dużo tych kotów, 4, to taki trochę powiedziałbym sybaryta rentier się z pana tutaj wyłania.
No nie. Golf w ogóle to jest bardzo ciekawy i mimo wszystko trudny i męczący sport. I dla wszystkich tych, którym się wydaje, że rzeczywiście co to jest takie uderzanie kijkiem w taką piłeczkę, no to ja ich zapraszam na pole golfowe, żeby się przespacerować, bo tak jak się gra, tak jak ja, no to nie idzie się tym najkrótszą linią oporu po polu, tylko raczej się spaceruje trochę zygzakiem. No więc te 10 kilometrów trzeba przespacerować. Jeżeli do tego wszystkiego wybierzemy opcję hard, czyli weźmiemy sobie kije na plecy w tej naszej torbie, to rzeczywiście jest co dźwigać.
Ja myślałem, że pan sobie jeździ takim samochodzikiem.
Nie, nie jeżdżę Meleksem, pcham wózeczek z kijami. Nie jeżdżę Meleksem paradoksalnie z kilku powodów, bo po pierwsze uważam, że golf właśnie ma być dla mnie jakąś formą ruchu i dlatego sobie spaceruję, a po drugie, biorąc pod uwagę mimo wszystko naleciałości związane z tym uprawianiem wyczynowo sportu przez tyle lat, ja bym obawiał się, że więcej sobie krzywdy zrobię tym wsiadaniem i wysiadaniem do tego Meleksa, niż tym chodzeniem z kijami. Więc ja się oprę o wózek i sobie spaceruję.
No ale koty zostały. Koty były zawsze przy panu.
Właśnie nie były zawsze. Nie były zawsze, bo nasza pierwsza kotka jest z nami od 8 lat i rzeczywiście ja byłem w ogóle zawsze zwolennikiem psów. Ja w ogóle kiedyś psa na zawodach wygrałem.
Wygrał pan psa na zawodach.
No i tu pana zagiełem, nie?
Rzucił pan młotem i...
Rzuciłem młotem i wygrałem psa.
Rex dla pana.
Nie do końca Rex, Camilo. I dopiero przyleciał do mnie niespełna rok później. Były zawody w Szwajcarii. Ja tam za Chiny Ludowe nie chciałem startować. W ogóle mi tam nie pasowało. A organizator tych zawodów dobrze wiedział, że jestem wielkim fanem Bernardynów. Ja mówi, dobrze, słuchaj, jak wygrasz u mnie zawody i poprawisz rekord zawodów, to dostajesz dodatkowo Bernardyna. No i tym mnie przekonał. Przyjechałem na te zawody, wygrałem, poprawiłem rekord zawodów i mama mojego Bernardyna przyniosła taki certyfikat w zębach, że z następnego miotu jeden pies dla mnie. No i urodził się Camilo, bo tak miał na imię, w tej Szwajcarii. Przyleciał do mnie samolotem na Poznańską Ławicę z przesiadką w Warszawie. Pamiętam, jak mu organizowałem przelot w ogóle z tego Curichu do Warszawy. Dzwonię tam do linii lotniczych, że chciałbym pieska przewieźć, żeby sam przejechał. Tutaj taka skrzynia do niego, tak. A ile szczeniaczek waży? O, 18 kilo. No, to był taki niespełna 3-miesięczny szczeniaczek. Ale niestety koniec końców okazało się, że Camilo urodził się z wadą serca i my ją trochę za późno zdiagnozowaliśmy i niestety odszedł od nas bardzo szybko, bo niespełna 2 lata miała psina. Zadzwoniłem tam do tej hodowli. No i okazało się, że przebadali tam w ogóle cały ten miot. Okazało się, że jeszcze 2 psy miały to samo, ale były dużo mniejsze niż Camilo, więc jakoś je wyratowali. No i pies był na gwarancji. Miał coś w rodzaju rękojmi, więc mam zapewnienie, że jeżeli kiedykolwiek jeszcze wpadnę na pomysł, że chcę mieć psa, to od nich mogę takiego psa otrzymać.
A chodzi pan o to? Zdradzi pan koty, czy to będzie...
Chodzi mi to po głowie, ale żona mi powiedziała, że pies w domu będzie dopiero wtedy, jak ty będziesz siedział na stałe i będziesz z nim wychodził, więc znając moje podejście do świata i to, w jaki sposób cały czas to wygląda, to nigdy ten moment nie nastąpi. Chociaż jestem przekonany, że Bernardyn z moimi kotami dogadywałby się świetnie, bo oni mniej więcej wszyscy mają podobne podejście do życia, czyli jedzenie i spanie. Także no to akurat pasowaliby do siebie.
Nie wiem, czy pasuje do tego Pink Floyd, ale tak sobie pan zażyczył, zatem będzie High Hopes, utwór,
tak, który... bo z Pink Floydami też jest historia związana i dlatego też między innymi High Hopes, bo to jest piosenka z płyty The Pulse, płyty koncertowej zespołu Pink Floyd i na ten koncert w 1994 roku w Lizbonie dostałem się na swój medal z Mistrzostw Świata Juniorów, bo nie było mnie stać na to, żeby kupić sobie bilet i przekupiłem ochroniarza tym, że pokazałem mu swój medal Mistrzostw Świata, który notabene był medalem srebrnym i cały czas jest medalem srebrnym. Po kilku miesiącach okazało się, że jednak mój rywal był na dopingu i należy mi się medal złoty, ale tego medalu nigdy nie dostałem, więc ja mam cały czas w domu ten Pink Floydowy srebrny.
No, okazuje się, proszę Państwa, że opłaca się w takim razie rzucać młotem. Można wejść na koncert Pink Floyd.
Poza protokołem.
Jeszcze jedna rzecz, o którą chcę zapytać Szymona Ziółkowskiego. Drużyna Szpiku to jest nasza poznańska, właściwie już ogólnopolska organizacja. Pan jest jedną z twarzy bardzo takiego ważnego działania, ale robi pan to od wielu lat i to chyba też jest coś, co stało się takim pańskim znakiem rozpoznawczym.
No tak, można tak powiedzieć. Rzeczywiście drużyna Szpiku wielka akcja, którą rozpoczęła Ania Wierska razem z Dorotą Raczkiewicz i już ponad dekadę funkcjonuje. No uważam, że to wielka sprawa i rzeczywiście to odkłamywanie trochę rzeczywistości, to odkłamywanie tego, co nam się wydaje na temat dawstwa szpiku, na temat tego wszystkiego z tym związanego, jest bardzo ważnym elementem. Bo ja szczerze powiedziawszy, kiedy rozpoczynałem współpracę z Dorotą, z drużyną szpiku, też moja wiedza na ten temat była wiedzą, powiedziałbym, nieprawdziwą totalnie.
Jak chyba każdego, prawda?
No właśnie, więc po to właśnie chyba głównie ta działalność, funkcjonowanie, spotykanie się z młodzieżą, starszą, młodszą, jest po to, żeby ta baza dawców szpiku się powiększała, po to, żebyśmy mieli, kiedy przyjdzie taki moment, że będzie to potrzebne, żebyśmy mieli większe szanse.
Jest pan w bazie.
Jestem w bazie, ale niestety telefon milczy cały czas.
Mój też.
Więc, ale uważam, że to jest bardzo ważny element naszego życia społecznego, tak? I wydaje mi się, że osoby, które w jakikolwiek sposób mogą to rozpropagować i wpłynąć na to, że kolejne jedna, dwie czy pięć osób się zapiszą, to jest bardzo istotne, bo jednak jak popatrzymy na to, że te choroby cywilizacyjne, rak, białaczka dotykają coraz więcej ludzi, to jest coś, co może nas dotknąć bezpośrednio. Kiedyś się nam wydawało, że nie wiem, choroby takie jak rak płuc dotykają tylko i wyłącznie tych, którzy całe życie palili i to jest kara za to, jak się prowadzili przez całe swoje życie, a nic bardziej mylnego, więc no, okazuje się, że jednak dobrze się zapisać.
Pan bywał w szpitalu na Jąszara?
Bywałem wielokrotnie. Przed pandemią było to co częstsze, ale muszę powiedzieć, że jest to zawsze wizyta, która zostaje w głowie i piętno, które po tych wizytach jest, no jest czymś nieprawdopodobnym.
Pytam o to w kontekście też tej radości, jaką się sprawia tym dzieciom, które przebywają na tym dziecięcym oddziale.
Tak, tam są dwa oddziały, trójka, piątka, młodsze dzieci, starsze dzieci. Nawet udało nam się któregoś razu zorganizować z żoną zawody lekkoatletyczne na korytarzu szpitala. Dzieciaki rzucały piankowym oszczepem, pchały kulą, miały młoty takie dla dzieci. Dla wszystkich mieliśmy przygotowane medale, więc staraliśmy się też wprowadzić taki trochę bajkowy wymiar do tego wszystkiego, co się dzieje w tym szpitalu, bo jednak no, jest to bardzo ciężki kawałek ich życia.
To prawda. Zapytam jeszcze zupełnie na koniec, czy młot będzie dyscypliną, która nie zostanie zmarginalizowana ostatecznie?
Zniknie zupełnie. No patrząc na to, co robi MKO, co robią światowe władze, jeżeli chodzi o lekką atletykę, no to jednak tam jakaś mimo wszystko różnica w tych dyscyplinach, w konkurencjach zaczyna się pojawiać. No chociażby Dawid Tomala jest ostatnim w historii mistrzem olimpijskim w chodzie na 50 kilometrów. Teraz będziemy chodzić na 35.
Prawda.
Więc jakieś to, no na razie nie słyszałem o pomysłach takich, ażeby rzut młotem miał być wykluczany z
Czyli ty widzisz, że za 10 lat młota nie będzie, to chyba pańskie słowa. Nawet.
Tak, to są moje słowa i to mówiłem całkiem świadomie, patrząc na to, w jaki sposób władze podchodzą do rzutu młotem, tak? Jesteśmy jedyną konkurencją lekkoatletyczną, której nie ma w diamentowej lidze, więc chociażby po tym widać, że ten przypływ zawodników jest mniejszy. Jak to będzie w następnych latach, zobaczymy. Wydaje mi się, że bardzo ważnym elementem jest też to, żeby wpadek dopingowych więcej w młocie nie było, bo jednak im więcej ich jest,
tym więcej cienia.
Tym więcej cienia pozostaje na dyscyplinie, a jest to nam totalnie niepotrzebne.
No to ja panu życzę, żeby kiedyś zgłosił się do pana ojciec z takim 13-letnim, dobrze rokującym chłopakiem.
Nie wiem, czy ja będę gotowy psychicznie do czegoś takiego, bo bycie takim trenerem od samego początku to jest mocne wyzwanie.
No ale taki los pan sobie wybrał. U politykę dzisiaj nie pytam, bo to pewnie też nie jest zakończony temat. Szymon Ziółkowski był gościem dzisiejszego Poza Protokołem. Dziękuję bardzo za rozmowę.
Dziękuję ślicznie. Poza Protokołem.